przy gorącym stole.
Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak, dobiega kolejny burzliwy dzień, końca kolejny, panie Waldemarze. Jeszcze moment do rozmów.
Mówiliśmy o młodym wieku.
Młody wiek ma Krzysztofa Paszyka.
Który już został przedstawiony przez Waldemara Witkowskiego z Unii Pracy. Na razie ja przedstawię państwa i przywitam naszych słuchaczy. Dziś bardzo burzliwy dzień w polskiej polityce. Przez kilkanaście godzin w polskiej dyplomacji, w stosunkach z Izraelem, Polski z Izraelem przeszło prawdziwe tsunami. To jest kula śniegowa, która nabiera coraz większej szybkości, coraz bardziej obudowuje się różnymi opiniami. Między innymi o tym będę dziś rozmawiał z naszymi gośćmi w studiu. Teraz mogę wreszcie przedstawić profesor Bolesław Andrzejewski, Kukiz 15.
Dzień dobry.
Krzysztof Paszyk, poseł Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dobry wieczór, dziękuję panu wojewodzie Witkowskiemu za przedstawienie.
Pan wojewoda dzisiaj kompletnie pomieszał mi szyki. Waldemar Witkowski, przewodniczący Unii Pracy.
Jak już przychodzę, dobry wieczór państwu, to zawsze tam może staram się nie mieszać, ale wprowadzać taki akcent. A
lubię ten mały, taki anarchistyczny powiew, który pan
lewica,
za sobą dostał. Lewica była anarchistyczna. Ciekawe rzeczy.
Rewolucyjna.
A także nasz skład uzupełnia Zbigniew Czerwiński, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Rano rozmawiałem na temat tych słów, które w ostatnich godzinach padły przede wszystkim z ust izraelskich dyplomatów, polityków, z wiceministrem spraw zagranicznych Szymonem Szynkowskim-Welsenkiem. Teraz chciałbym poznać szerszą opinię innych polityków. No, przede wszystkim mało już kto mówi o tej konferencji bliskowschodniej. Tak naprawdę wszyscy skupiają się na tym, co ona spowodowała, rezonowała, bo zdaje się, że była przyczynkiem, a skutkiem jest to, co mówią politycy Izraela. Premier Benjamin Netanyahu, nowy szef izraelskiej dyplomacji, Izrael Katz.
Bo tu warto wyjaśnić,
i parę jeszcze innych
osób. Dnia dzisiejszego premier Netanyahu jest ministrem zdrowia, ministrem obrony i ministrem spraw zagranicznych.
Dopiero i dzisiaj... to jest dopiero super resort, panowie.
No, to jest potęga w jednych rękach.
To prawda. Panie pośle, pan sobie obserwuje to wszystko z perspektywy no, kogoś, kto nie uczestniczy w tym, dlatego że wiadomo, że to jest przede wszystkim rozgrywka rządowa. Natomiast nie wierzę, że gdzieś w klubach, w partiach nie ma na ten temat dyskusji, no bo to jest już sprawa ogólnopolska.
Faktycznie dzisiaj miały miejsce bulwersujące wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Izraela, co gorsza, świeżo powołanego do tej funkcji.
Chyba doba minęła, prawda? Odkąd
myślę,
on został szefem dyplomacji.
Że przede wszystkim dzisiaj trzeba, bez względu jakie miejsce sceny politycznej reprezentujemy, potępić tego typu określenia, które padły pod adresem Polaków, bo one godzą w nasz naród i dotykają każdego bez wyjątku.
Gdyby Władysław Kosiniak-Kamysz był premierem, pojechałby na szczyt Grupy Wyszehradzkiej do Izraela, czy nie?
Myślę, że gdyby Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, był premierem, czego mu życzę w nieodległej przyszłości, a i myślę, że wielu Polaków też go w tej roli widzi, czego sondaże dowodzą, to przede wszystkim za miejsce spotkania Grupy Wyszehradzkiej jednak wybrałby państwo, miasto znacznie bliżej leżące Unii Europejskiej, czy w ramach Unii Europejskiej z pewnością.
Ale to miał być taki symbol.
I tu dyskutował o ważnych sprawach dotyczących tej części Europy, czy tych krajów Unii Europejskiej. Ale jedno słowo nawiązania jeszcze, no bo to wszystko, co dzisiaj obserwujemy, co
tak,
nas,
to się
myślę,
dzieje
bez wyjątku
cały czas,
bulwersuje,
prawda?
Odbywa się na kanwie jednak wydarzenia, które odbyło się kilka dni temu, odbyło się w Warszawie i myślę, że nie do końca dobrze zostało umiejscowione w czasie. Tak najdelikatniej, panie redaktorze, to ujmę, bo przecież można było wyprzedzająco przewidzieć, że strona izraelska ten szczyt będzie próbowała wykorzystać do trwającej tam kampanii wyborczej, która zdaje się, że wkracza w taką szczytową fazę. nie jest tajemnicą, że w Izraelu, tak jak i w wielu rejonach świata, również dochodzą nastroje nacjonalistyczne do głosu i zaczyna ta nuta też odgrywać w bieżącej polityce istotną rolę i niestety to nie jest ten moment, to nie jest ten czas na organizowanie właśnie tu z tego typu konferencji międzynarodowych z udziałem słynącego z dosyć czasami radykalnych postaw, radykalnego języka premiera Izraela Netanyahu.
Pytanie, czy premier Izraela dokładnie powiedział
ostatnie
to,
zdanie,
co
ostatnie zdanie powiedział. Również jakby polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych po tej korekcie zrobionej przez prezydenta Trumpa również nie powinna być zachętą do tego, żeby tą inicjatywę w Polsce podejmować. Wbrew to ostatnie zdanie, wbrew znakomitej większości krajów Unii Europejskiej.
Jeszcze jedna rzecz, bo
Zbigniew Czerwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
Tak naprawdę w dwóch wypowiedziach mamy do czynienia z taką polityką tweetów. Natomiast tak naprawdę było to duże jakby wydarzenie międzynarodowe. I tak jak ja chodziłem na przysposobienie wojskowe, to prowadzący major Ludowego Wojska Polskiego
nie
mówił,
wyglądasz na starszego ode mnie.
Mówił,
a wtedy już nie było wojskowego.
Mówił, ale może starszy
pamięć historyka tu zawodzi, widzę coś.
Mówił do nas, że mąż teraz zawiera wszystkie podstawowe elementy dobrego wychowania. I podstawowym elementem dobrego wychowania w dyplomacji jest to, że nie obraża się gospodarza. I mieliśmy do czynienia z dwoma incydentami, które oczywiście są pożałowanie godne. Najpierw wyskokiem sekretarza stanu Mike'a Pompeo, który po pierwsze, że nie zweryfikował przykładu, który sobie przyjął. No i drugi...
Żydowskiego partyzanta, tak?
Tak, którego... tak jest. Także no, oczywiście to były tak zwane grupy przetrwania, które jakby ja mam tradycje rodzinne, bo na pograniczu województwa wileńskiego i nowogródzkiego były takie grupy przetrwania, które składały się z Żydów i z żołnierzy sowieckich i to były bandy rabunkowe. Jakby no nie ma specjalnie co się dziwić, że takie były. Natomiast jakby robienie z nich bohaterów wolności jest oczywiście dużym nadużyciem. To jest pierwsza sprawa.
Trudno tutaj o złej woli mówić. Raczej to chyba było nie...
Natomiast, no,
niedoinformowanie.
Natomiast drugi element, no oczywiście, no jeżeli jest się już gościem i Polska podjęła się roli, którą oczywiście premier Netanyahu doskonale rozumiał, że nie była to sytuacja, która była powszechnie mile widziana w całej Europie, to wypadałoby przynajmniej przez te dwa dni się powstrzymać. Także, natomiast jak widać, tam nastąpiło takie wzmożenie, które jest oczywiście skandaliczne.
Bolesław Andrzejewski.
Tak, mówimy o tym efekcie kilkuzdaniowym premiera Izraela i jeszcze innych wypowiedzi, ale musimy pamiętać, wrócę do tego, że to się odbyło w ramach innego spotkania, które miało na miejscu ograniczenie działalności terrorystycznej. Taka była idea tego spotkania. Miało upomnieć pewną stronę, pewne państwa. Ja bym chciał podkreślić kilka rzeczy. Jedną bardzo pozytywną, że rozpoczął się dialog, że było to miejsce rozmów, które dialog przecież stanowi podstawową formę egzystencji społecznej.
Niektórzy mówią, że po raz pierwszy od 20 par lat spotkały się niektóre głowy państw arabskich, czy przywódcy państw arabskich,
tak,
z izraelskimi.
Tak, więc dialog jest oczywiście, to trzeba pochwalić i wysoko ocenić, że jest intencja rozmowy, dialogu. Dialog powinien zastąpić wszelkie inne działalności, zwłaszcza przemocowe. Tylko że dialog, samo słowo kryje w sobie to, że muszą być te co najmniej dwie strony. A tu w tym dialogu, ja nie wiem, czy to był dialog, skoro nie było tej strony, która była oskarżana, mianowicie irańskiej strony, tak samo jak nie było rosyjskiej, tureckiej.
Bodajże. Co ciekawe, Iran nie pada w tej deklaracji końcowej.
Dobrze, końcowej nie, ale tak było chyba to intencjonalnie zamierzone. I w tej sytuacji ten dialog musiał być trochę kulawy. Chociaż zamierzenie było dobre, no perswazja przekonująca, no zawsze jest to lepsze niż jakakolwiek inna forma działalności, zwłaszcza zbrojnej, militarnej. Także co do tego, to trzeba pochwalić. Natomiast te wypowiedzi, no to pojawiły się niespodziewanie, właściwie nie współgrały z tematem.
Tak?
Proszę?
Odpryski takie. No nie, tylko dzisiaj stały się tak, one nie były, tematem numer jeden.
One nie były tematem, stały się tematem podstawowym. No teraz o tym mówimy, oczywiście nie powinny te słowa padać. No chyba, że premier miał na myśli jakoś jednego czy dwóch ludzi, którzy rzeczywiście jakoś tam współpracowali z wiadomym reżimem wtedy panującym. Pewnie tacy byli i zawsze pewnie są i będą. Natomiast mnie dziwi jeszcze jedno, bo tak trochę mnie to dziwi i chciałbym to wyartykułować. Właśnie nikt się nie wypowiedział, nie wstawił, czy nie ujął za Polską, która była w tej chwili oskarżana o pewne niecne postępowanie. Ja mam na myśli zwłaszcza wielką potęgę naszych przyjaciół Amerykanów. Wystarczyłoby, żeby wicepremier Pence jakieś jedno czy dwa zdania powiedział i wtedy mogłoby to wszystko zostać złagodzone.
Czy amerykańska dyplomacja widziała, co tak naprawdę się powiedział premier Netanyahu? No, ja wracam do tego.
Ja teraz z lewicowego punktu widzenia.
Jedna uwaga,
Bartku.
Myślę, że tak. Że jakby ta wypowiedź premiera mogła być też takim elementem przykrycia pewnych zamierzeń, które prawdopodobnie administracja amerykańska i izraelska miała co do tego spotkania, że wymowa dokumentów końcowych czy konkluzji będzie dużo bardziej antyirańska niż w rezultacie była. Czyli jakby w związku z tym jakby to może być też ten element, że po prostu to sposobem zakryto.
Był zakryto,
no, ponieważ jakby musimy wiedzieć, że Izrael de facto walczy jakby z Iranem na terenie Syrii i na terenie Iraku, ponieważ jakby te siły szyickie na terenie Iraku i te siły szyickie
są wspierane
na terenie Syrii są wspierane przez Iran. I odwrotnie jakby tam dochodzi co jakiś czas do wymiany.
Dobra lekcja geopolityki.
Ja bym chciał powiedzieć, że może zakryto po prostu tak, ten fakt, że spodziewali się, że będzie to bardziej...
Jedno zdanie miało być, a teraz lewicowy
punkt
widzenia.
A ja teraz powiem
widzenia.
Tak, a czy tak w interesie Polaków czy Polski? Ja tylko chciałem przypomnieć, że kiedyś Polska miała największą diasporę żydowską, ponad 3,5 miliona obywateli, ludzi narodowości żydowskiej mieszkało w Polsce. Wojna spowodowała, że Niemcy wybudowali, dlaczego budowali w Polsce obozy? No ponieważ tu najwięcej było Żydów. Teraz najwięcej Żydów jest w Stanach Zjednoczonych. I to niestety rzutuje na pewno taką politykę państwa Izrael, która nie jest właściwą polityką, bo państwo, które oddziela się od innych państw murami, nigdy nie będzie chciało dążyć do dialogu. Nie lubię za to Trumpa, który chce budować mury i nie lubię za to państwa Izrael, które im wysokimi murami odgradza się od swoich sąsiadów. To po pierwsze. Po drugie, chciałem przypomnieć, że wypowiedzi jednego z przedstawicieli administracji amerykańskiej usłyszałem hasło, że trzeba się pokłonić nad mieniem po żydowskim obywateli amerykańskich. I tu przypominam.
Mike Pompeo.
No nie chciałem używać
sekretarz
nazwiska,
stanu,
żeby za chwilę
ambasada amerykańska
mnie pozywała indywidualnie. Ale powiem tak. W 60 roku, a więc bardzo dawno, Polska podpisała umowę międzynarodową ze Stanami Zjednoczonymi. Rozliczyła się i wszystkie roszczenia obywateli, którzy mieszkają na terenie USA, USA powinno pokrywać.
Teraz mało tego, dodam, USA zobowiązały się, że nie będą jako państwo rościć jakichkolwiek sobie roszczeń wobec Polski.
Całkowicie się zgadzam. To po pierwsze. Po drugie, to samo z mieniem po żydowskim. No, nie wykorzystuje się każdej możliwej okazji, żeby starać się wszelkimi możliwymi sposobami starać się odzyskać mienie, które często nienależne już jest.
Ale panie przewodniczący, ale właśnie wykorzystuje się.
Ale właśnie to się nie podoba. Dlatego mówię, że państwo izraelskie robi dużo zamętu na świecie swoją polityką międzynarodową. Niedobrą polityką międzynarodową.
Ale jest też teoria,
od
że
jakiegoś czasu
Benjamin Netanyahu próbuje w Polsce zyskać
pani
sojusznika.
Ambasador powinna stać się personą non grata, znaczy osobą, która nie jest właściwie widziana na terenie Polski. Tu się dziwię polskiej ministerstwa zagranicznych, że już po tej wypowiedzi tam sprzed roku, czy półtora, czy dwóch tej reakcji nie było. Tym razem ta reakcja powinna być zdecydowana. Tak to się na świecie dzieje. Ambasador nie komunikuje się z państwem, na terenie którego działa, za pośrednictwem mediów, tylko na podstawie not, które dostarcza do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kompletne, nieprofesjonalne albo celowe działanie przedstawicieli państwa izraelskiego w Polsce.
No więc właśnie, tu najbardziej zastanawia to, dlaczego tak ciężko uzyskać z odpowiedniego czy z adekwatnego szczebla jakiekolwiek reakcje po tych wypowiedziach. Od słynnej pani
Andrzej
dziennikarki, tak, kończywszy na wysokich urzędnikach państwa Izrael. Niestety, w świecie dyplomacji takie gesty czyta się jako niestety przejaw słabości państwa czy podmiotu międzynarodowego, którego ten problem...
Poszedłby pan tak daleko jak Grzegorz Schetyna, który oskarżył rząd, że
nie
zmusił do przeprosin Benjamina Netanyahu?
Nie chcę iść tak daleko jak Grzegorz Schetyna i nawet nie chcę być łączony, panie redaktorze, w tym momencie
nie łączę pana
z Grzegorzem Schetyną, bo ja do czego innego zmierzam. Myśmy ustami wspomnianego już dzisiaj prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza przestrzegali rząd PiS-u po pierwszych sytuacjach konfliktowych z czołowymi liderami Unii Europejskiej, że niedobrym precedensem jest właśnie burzenie tych dobrych relacji w ramach rodziny krajów Unii Europejskiej, które były, uważam, całkiem niezłe w ostatnich latach, bo będzie to prowadziło niestety do osłabienia Polski także w relacjach poza tąże Unią Europejską. Obawiam się, że była to bardzo słuszna teza, bo pewnie w tym właśnie należy dzisiaj upatrywać tego, że nawet Izrael w ogóle nie poczuwa się do tego, żeby pewne wypowiedzi haniebne w jakiś sposób naprawić. Zresztą, co jest symptomatyczne. Jeszcze 3-4 lata temu, zwróćcie państwo uwagę, też było wiele przecież potencjalnych sytuacji, w których mogło do jakichś zatargów z Izraelem dochodzić. Nie dochodziło. Liczono się z Polską jako wówczas naprawdę czołowym krajem, który ma niesłychaną dynamikę i pozycję w tej części świata. Dzisiaj obawiam się, że to niestety już tak nie jest.
Ale niestety dochodziło. Mamy tą systematycznie sytuację, która się powtarza, jeżeli chodzi o wizyty młodzieży z Izraela, które odwiedzają Auschwitz, czy chociażby Łódź, gdzie było najdłużej działające getto, prowadzone przez Chaima Rumkowskiego, którego też, można by powiedzieć, wstrętnie kolaborował, także wydał żydowskie dzieci, także w związku z tym nikt tego nie mówi, jakby przecież cała policja żydowska także jakby kolaborowała z Niemcami. W związku z tym my mamy to rozróżnienie, natomiast tamtego rozróżnienia nie ma. No, przykład, który z naszego obozu w Chełmie nad Nerem, musieliśmy postawić pomost, ponieważ młodzież izraelska przyjeżdżająca rozebrałaby te szczątki, a każda próba ochroniarzy, żeby ich powstrzymać, była traktowana jako antysemicki napad. W związku z tym zrobiliśmy pomost, w związku z tym oni chodzą tak wysoko, żeby nie rozebrali tych resztek.
Warto może wyjaśnić, to jest...
Znaczy... Pierwszy obóz zagłady, ponieważ tam Niemcy testowali zabijanie przy pomocy najpierw jakby spalin po prostu samochodowych. Pierwsza wielka akcja taka, która była preludium przed Bełżcem, Treblinką, bo to są, nie Auschwitz, ale Bełżec, Treblinka, to są miejsca, gdzie rzeczywiście prawie wyłącznie ginęli Żydzi.
I Birkenau, można by do tego też dodać.
Ale już nie tak.
Sobibór.
To są Bełżec. Tak.
A ja jeszcze od siebie dodam, bo może warto edukacyjnie, że pierwszym miejscem, gdzie z kolei przetestowano gazy, był Fort VII, gdzie osoby niepełnosprawne intelektualnie z ośrodka w Owińskach zagazowano w ramach próbnych. Krótko jeszcze kończąc tę część, bo tu moglibyśmy o tym mówić w nieskończoność. Nie wiem, na ile ta sytuacja jest aktualna. Po pierwszych wypowiedziach tych domniemanych premiera Netanyahu, wicemarszałek i rzeczniczka PiS-u Beata Mazurek mówiła, że PiS będzie chciał zaproponować uchwałę w sprawie odpowiedzialności za Holokaust, w sprawie niedopuszczalnych wypowiedzi, które miały miejsce, między innymi podczas konferencji. to jest dobry pomysł, czy to w ogóle cokolwiek da, czy my sobie dla siebie te uchwały piszemy, czy ktokolwiek te uchwały na świecie czyta, czy to takie poprawienie sobie samopoczucia?
Moim zdaniem, jeżeli tak można... Gdzieś tam doświadczenia też miałem z przedstawicielami różnych państw, którzy przyjeżdżali do Urzędu Wojewódzkiego, taka uchwała nie przebije się. Niestety tu w dyplomacji, znaczy służby zagraniczne muszą innymi trybami działać, jeżeli tak można powiedzieć. Mówię, rzeczywiście zacząłbym od tego, gdyby miała to wpływ, od zaproponowania, jak pani ambasador państwa Izrael, żeby odjechała do własnego kraju. To się stosuje w polityce i to się słyszy w innych państwach. Natomiast nikt nie będzie słuchał, przepraszam, co Sejm, czy Sejmik, czy ktoś inny, jaką uchwałę podejmie. Bo
Kukiz 15 dzisiaj marszałek Tyszka zaproponował, żeby osobą niepożądaną w naszym kraju uczynić między innymi szefa nowego izraelskiej dyplomacji, Izraela Katza. No to byłoby dosyć ewolucyjne, nie rozmawiać z szefem dyplomacji w tym momencie.
Tak, ale właśnie tu niepokojące jest to, że wypowiedź pana premiera Netanyahu nie była wcale najbardziej radykalna, zdaje się, wśród tych innych izraelskich wypowiedzi.
Ta dzisiejsza, była najbardziej radykalna.
Tam na miejscu jest właśnie minister, który jest o wiele bardziej radykalny. Także tu nie wiadomo, jak daleko idą te przekonania i te wypowiedzi i te poglądy w gruncie rzeczy antypolskie. Ale z drugiej strony trochę można podziwiać tych ludzi, że mimo różnic, przecież na pewno tam są tarcia i oni jednak potrafią za granicą, a pewnie u siebie też, ale za granicą zwłaszcza jakiś jednolity front skonstruować.
Niektórzy mówią, że kampania wyborcza w Izraelu jest trzy razy bardziej brutalna niż w Polsce.
Ale tu poza krajem swoim mówią bardzo podobnie i solidarnie właściwie występują w tych swoich poglądach. Także można i być czegoś się nauczyć pewnie od tych postaw izraelskich.
Panie pośle, uważa pan, że powinniśmy się zwrócić w kierunku Brukseli jako tego głosu, który nas wesprze w tej sytuacji?
Ponieważ pytanie padło, czy dobrym krokiem jest taką wywoływanie uchwały
to takie podpytanie panu
w polskim Sejmie. Ja uważam, że to jest próba przenoszenia problemu relacji Polski z Izraelem, które kuleją od sławetnej ustawy o IPN-ie.
Ale z kolei jest też wspólna deklaracja ubiegłoroczna.
Na grunt Polski.
Polsko-izraelski.
Ja dzisiaj nie słyszałem wypowiedzi jakiegokolwiek przedstawiciela, jakiegokolwiek środowiska politycznego, który miałby problem z właściwą oceną tego, co zostało powiedziane w ostatnim czasie. Więc to myślę, że to nie jest...
Czyli tu przekaz jest spójny polskich polityków.
Tej warstwie... I w związku z tym uważam, nie wymaga wywoływania jakichkolwiek uchwał.
Ale pewnie wymaga współpracy na forum w tej sprawie.
Sejmu. Myślę, że tu akurat nie ma konfliktu, więc jest jak najbardziej współpraca możliwa i w obronie dobrego imienia Polski nie ma w Polsce problemu.
Nie wiem, czy nie ma problemu, dlatego że na przykład, że między innymi właśnie Beata Mazurek powiedziała, że to, co Grzegorz Schetyna powiedział, to jest uprawianie złośliwej polityki zagranicznej.
Któryś z przedmówców już o tym tu dzisiaj powiedział. Myślę, że i pani Mazurek i wielu czołowych polityków mniej powinno zaglądać na Twittera, a bardziej skoncentrować się na tym, co na
taką
co dzień...
Taką mamy politykę twitterową.
Śledzimy te swoje krótkie wpisy, pasjonujemy się nimi, potem jakieś opinie pochopne wywoływamy. Jest to tylko dokładanie do tego już tak wrzącego kociołka naszej polityki zupełnie niepotrzebnie.
Wracając do tej wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Izraela, no nie sądzę, że zrobił to przez przypadek. Natomiast jak się spojrzy na Polskę w porównaniu chociażby do Francji, gdzie antysemityzm islamski powoduje, że tysiące Żydów emigrują z Francji, to po prostu to jest gdzie ilość aktów antysemickich w Polsce jakby systematycznie maleje, to jest po prostu skandal. W związku z tym, i myślę, że to powinna być jakby próba jakiejś reakcji na arenie międzynarodowej. Ja też, gdybyśmy mieli lepsze relacje z panią Angelą Merkel, nie bardzo wierzę w to, że ona by w tej sprawie nas wsparła. Natomiast oczywiście próba jakby oparcia naszych relacji z Ameryką, wzmocnienia wynika przede wszystkim z tego, że niestety Niemcy w sprawie strategicznej dla nas, w sprawie nie tylko, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, ale w sprawie Ukrainy, czyli budowa Nord Stream 2, jakby Niemcy konsekwentnie współdziałają z Rosją, bo Nord Stream 2 to nie tylko kwestia tego, że popłynie gaz, ale chodzi o to po prostu, żeby odciąć Ukrainę od tranzytu. A to oznacza znacznie większe
możliwości. A ja dodam od siebie, że rabin Michael Szudrych mówił dzisiaj, że czuje się o wiele bezpieczniejszy w Warszawie niż na przykład w Paryżu, powołując się właśnie na przypadki ataków islamistów.
I to jest element,
który
powinniśmy akcentować, że Polska jest krajem bezpiecznym, i którym jakby taka wypowiedź jest absolutnie na
bezpiecznym, ale bardzo atakowanym. Krzysztof Paszek jeszcze.
Ja odpowiem panu radnemu, bo nie do końca się zgadzam. Polska osamotniona, Polska osłabiona w Europie jest wygodnym partnerem do tego, żeby sobie tu używać naszego dobrego imienia dla wewnętrznych rozgrywek w Izraelu. Polska, za którą stoją Niemcy, za którą stoją Francuzi, już takim chłopcem do bicia nie była. I to się naprawdę wiele lat sprawdzało.
Proszę państwa, na chwilę zejdźmy na forum wewnątrzkrajowe. Jest ciekawie też w koalicji europejskiej, dołącza do niej Sojusz Lewicy Demokratycznej. Nawet dosyć przewrotnie szef sojuszu Włodzimierz Czarzasty powiedział, że oni są pierwszym podmiotem w tej koalicji. Tak naprawdę wszyscy do nich mogą dołączyć się, jeżeli łaskawie na to wyrazi zgodę. Tak można domniemywać. No i pytanie oczywiste, czy SLD, wchodząc w skład koalicji europejskiej, unika podzielenia smutnego losu, rozmycia się poniżej progu wyborczego i utraty tych mandatów, które ma w tej chwili, czy też stało się coś, co jeden z internautów skomentował, że Włodek właśnie wyprowadził sztandar SLD, a partia zostanie pożarta przez Platformę Obywatelską. Waldemar Witkowski z siostrzanej do niedawna Unii Pracy.
No my nie podzielamy tego sposobu myślenia kolegów z Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Raczej będziemy chcieli ten sztandar lewicowy nieść nadal. Jak wysoko to okaże się od wyborców, ale
pytanie
jest
z kim?
Wiele partii, no chociażby Partia Razem, PPS, a więc Polska Partia Socjalistyczna, partia pana Ikonowicza, czy Ludzi Pracy, to są...
Matko, nie znam takiego tworu.
No, chyba...
Panie przewodniczący.
Ikonowicz jest chyba znany. Chyba jest
nie,
znany.
Ale ten ostatni ruch.
No tak, no jest, no jest. Oczywiście to są oczywiście twory, może mniejsze czy większe, ale generalnie dla których idea jest ważniejsza niż stołki, w związku z tym no będziemy starali się ten sztandar lewicy nieść. Zobaczymy, może PSL z
ten
nami...
Wyprowadzony ten wyprowadzony przez Włodka Czarzastego.
Nie, no przepraszam, no, tu zdania już były dość od dawna rozbieżne, zresztą no różnimy się, tym bardziej, że jeżeli po raz kolejny by się okazało, że obok Ryszarda Czarneckiego kolejny spadochroniarz ma przyjechać do Poznania, żeby reprezentować jakoś tam ugrupowanie teoretycznie europejskie, no to ja wolę zagłosować na Andrzeja Grzyba, który jest Wielkopolaninem rodowitym i wiadomo, że będzie dbał o interesy wielkopolskie.
Miód na uszy,
a nie, że mamy
Paszyka.
Jednego Czarneckiego, sorry, Ryszarda, nie Witka. Za chwilę się pojawi może pani Kopacz, za chwilę się pojawi może pan Miller i tak dalej, którego nawet prywatnie tych ludzi może szanuję i lubię. Natomiast uważam, że każdy powinien reprezentować to miejsce, z którym...
Ale pytanie, czy SLD na tym zyska, czy straci? Tak puentując.
Generalnie, czy przy tej polaryzacji sceny politycznej, mówię to już tak obiektywnie, już nie jako tam działacz partyjny i tak dalej, no niestety tak jest, że w większości państw na świecie są takie duopole partyjne, jeżeli tak można powiedzieć, nie? I to z reguły jest tak, chociażby w Stanach jedna partia jest prawicowa i druga jest mniej prawicowa, i między sobą walczą te partie takie lewicowe, które mają w interesie obronę praw pracowniczych.
Jasne, ale tak Adrian Zandberg z Partii Razem mówi, że pójście, cytuję, pod but Schetyny, to rozpłynięcie się wśród liberałów i to jest żadne rozwiązanie.
Zandberg ma dość wyrazisty taki język, który...
Mówi o kapitulacji.
No, przepraszam, no, jesteśmy teraz konkurentami wobec SLD na ten moment, ponieważ jeżeli tworzymy odrębną...
I słyszałem, że macie Unia koalicję. Pracy ma rozmawiać właśnie z Partią Razem, tej koalicji właśnie.
Od dawna rozmawiamy i dla SLD by też to miejsce było, ale SLD uznało, no bo tym razem nie SLD było rozdającym karty, tylko te inne partie chciały tworzyć blok lewicowy, takie hasła mamy trzy. Człowiek ważniejszy od kapitału, środowisko od biznesu, a Unia Europejska ważniejsza od USA, a propos tej sytuacji sprzed chwili.
To wszystko się łączy.
W związku z tym, ale niestety SLD wybrało inną drogę, mówię niestety, z punktu widzenia lewicowego wyborcy.
Mamy jeden element.
Zbigniew Czerwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
Może byłaby uzasadniona, gdyby rzeczywiście nastąpiły zmiany w ordynacji wyborczej, które podnosiłyby radykalnie próg wyborczy. Natomiast pozostawienie progu na poziomie 5%, patrząc na to, że wybory jakby europejskie, przynajmniej do tej pory zazwyczaj jakby koncentrowały wyborców wyrazistych, po pierwsze pozwala pokazać na jakby szerszą paletę postaw, co myślę, że generalnie dla parlamentu jest bardzo dobrze, ponieważ zbyt wysokie progi albo wybory, tu jestem przeciwnikiem ruchu Kukiz, gdyby były i oby, to dopiero byłby koszmar. Także ponieważ wtedy mamy taką sytuację we Francji, gdzie Ruch Narodowy ma tam 30% poparcia jakby wyborców, a ma tylko kilku jakby posłów. To jest złe. To jest złe dla kraju, kiedy jakby bardzo duża część opinii publicznej nie jest reprezentowana w parlamencie. I tak samo źle jest dla Europy, jeżeli by w europarlamencie jakby były tylko jakby dwa lub trzy duże bloki, natomiast całe spektrum tych postaw jakby mniejszych, które jednak w sumie stanowią przynajmniej kilkadziesiąt procent opinii mieszkańców Europy, nie byłyby tam reprezentowane.
Włodzimierz Czarzasty, mówiąc o tym tworzeniu koalicji, mówił także, że wkrótce jego zdaniem powinny dołączyć do Platformy także PSL i Nowoczesna. PSL. Czyli wychodzi na to, że jednak podobno te negocjacje są bardzo zaawansowane.
Polskie Stronnictwo Ludowe, panie redaktorze, jest bodajże jedynym na wskroś demokratycznym środowiskiem w Polsce. Toczy się ożywiona dyskusja o tym, jaki scenariusz...
Mówi pan wewnątrz partii.
Wewnątrz partii, tak. Jaki scenariusz byłby najlepszy. Są opinie o tym, iż właśnie to najlepiej byłoby dołączyć do tej dużej, tworzącej się koalicji ugrupowań proeuropejskich.
No tam nie musicie na wiele programowych rzeczy.
Jest też głos chociażby uosobiony przez Marka Sawickiego, który jest sceptyczny takiemu rozwiązaniu.
Czyli nie jest to przesądzone.
Już najbliższą sobotę posiedzenie Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Myślę, że w godzinach popołudniowych w sobotę zaprezentujemy opinii publicznej nasze stanowisko co do formuły startu przed wyborami europejskimi.
Panie profesorze, wiem, że pan ma ochotę odpowiedzieć Zbigniewowi Czerwińskim i zaraz pana dopuszczę do głosu, ale będę chciał przy okazji jeszcze, żeby odpowiedział pan skąd na jedno zdanie. Wspomniany już przeze mnie Stanisław Tyszka, dzisiaj lubuje się w cytatach z wicemarszałka Sejmu, powiedział, że wchłonięcie SLD przez Platformę, bo on tak to nazywa, to jest takie symboliczne domknięcie systemu po 30 latach okrągłego stołu.
Robiło się troszkę tych małych partii i ugrupowań politycznych. Także ja tu widzę...
Jak to było ruch ludzi pracy, tak?
Ja widzę pewien pragmatyzm w działaniu pana Czarzastego, to znaczy cel ma być osiągnięty, ale ja nie wiem, czy nie jest to kosztem pewnych idei i tych wewnętrznych zamierzeń, no bo trudno pogodzić liberalizm i prokapitalistyczne nastawienie Platformy Obywatelskiej z lewicowym, prospołecznym i nastawieniem Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Ostatnie różnice geograficzne, prawda?
Też, ale
dwóch różnych stron barykady.
Różnice programowe jednak są daleko idące. Ja nie bardzo sobie to wyobrażam, jak można to pogodzić, jest to na jakimś dłuższym okresie czasu może funkcjonować. Jest to dość radykalne i ryzykowne posunięcie, aczkolwiek bym to nazwał pragmatyczne. No ma być skutek, no bo jak wiemy,
skutek czy mandaty, po prostu mandaty.
Uzyskiwał na ogół w sondażach dość nikłe rezultaty i w związku z tym pewnie to jest ten pomysł, aby połączyć się. Chociaż ja mówię, to jest ogień i woda troszeczkę, także może być kłopot z tym.
To teraz już może pan o Jowach mówić.
A tak, to już tu chodziło o to, szanowni państwo, aby wyłonić takich reprezentantów, którzy są odpowiedzialni od początku do końca przed swoimi wyborcami. To jest ten cel, który przyświeca. Ja nie wiem, jak to dokładnie zorganizować i to trzeba na ten temat jeszcze pewnie pomyśleć. Natomiast nie powinno być tak, nie może być tak, że że wybrany przedstawiciel odpowiada przed partią, raczej może, i w nadziei na kolejne wybory, że może jednak gdzieś tam jakieś miejsce na liście znajdzie, bo to może być w ten sposób również traktowane, a mniej może nawet przed wyborcami i to jest niebezpieczne. Także tu chyba o to chodzi.
Poseł Krzysztof Paszyk.
Ja słucham pana profesora i nie mogę odmówić sobie tej możliwości odniesienia się. Otóż, panie profesorze, już kilkukrotnie Senat Rzeczpospolitej Polskiej wybieramy w okręgach jednomandatowych. Efekt duopol polityczny w Senacie utrzymujący się już przez kilka kadencji, więc też to nie jest recepta na wszelkie odium w tym kraju.
Nie, no to prawda. Senat akurat jest w ten sposób wybierany.
No to będzie bardzo możliwe, że w Senacie PSL też pójdzie w koalicji szerszej, bo takie pogłoski słychać.
Ale to tylko pogłoski na razie.
Ale to tylko na razie pogłoski. Zbigniew Czerwiński, odniosę się do tego elementu biograficznego. Między innymi Cezary Gmyz, korespondent Telewizji Polskiej, zwrócił uwagę, że miał kolegów w NZS-ie. Grzegorza Schetynę, Donalda Tuska, Tomasza Siemoniaka, Andrzeja Halickiego. A teraz idą ręka w rękę, cytuję takie słowo, które krąży, zawsze jest u nas traktowane jako taki pięściak, z komuchami.
Ja myślę, że to jakby...
Pan też przecież, NZS.
To jest oczywiście sytuacja sojuszu, który powstał. Natomiast szkoda tylko i jakby tego niestety nie wybaczam, jak tacy ludzie jak Grzegorz Schetyna czy ostatnio Marek Woźniak no śmią porównywać sytuację obecnej wolnej Rzeczypospolitej ze stanem wojennym, czy stalinizmem, albo Koreą Północną. No bo to jest, gdyby tak było, to wszyscy panowie byście siedzieli teraz w łagrze, gdyby to była Korea Północna, a pan redaktor co najmniej ze mną by rozmawiał. Także w związku z tym, no to jest absurdne.
Pod warunkiem, że byłby redaktorem.
Bo
ma zbyt liberalny pogląd.
Mogłem być może pod każdym redaktorem, ale
to jest element. Pragmatycznie jakby, by się zmienił. Może.
To, że zawiera się sojusze,
to się nazywa pryncypializm.
To, że się zawiera sojusze, to jest...
Okay.
Natomiast w momencie, kiedy ludzie, którzy mają jakby tą kartę, tak jak Grzegorz Schetyna, jakby to był ten drugi NZS, który jest z pierwszego, on jest z tego drugiego.
To teraz jest trzeci.
W każdym razie to czwarty teraz już jest. Ale fajne dziewczyny, naprawdę, także...
Ja powiem tak, że my w ZSP organizowaliśmy działalność naukową, jeździliśmy na obozy naukowe, a ci z ZSP-u siedzieli w piwnicach. No i to była ta różnica.
Ale dla Leszka Millera to też nie jest łatwe biograficznie, dlatego że...
Nie będę cytował wypowiedzi Leszka Millera na temat Schetyny, jeszcze tam przez Astyga na temat Schetyny. No wiadomo, ale często w polityce jest tak, że jednego dnia jeden drugiemu napluje w twarz, a potem się mówi, że nie, to tylko deszcz padał.
Dlatego jakby, jak powiedziałem, to, że jakby jest próba zawarcia sojuszu, moim zdaniem ona jest dla SLD bardzo niebezpieczna, bo prawdopodobnie jakby dla lewicy byłoby korzystniejsze pojawienie się bloku, szczególnie, że jeżeli ten próg na poziomie 5% pozostanie, ponieważ tutaj pewnie no, może jest dwie osoby, ale nie wiem, czy będzie wartość dodana, ponieważ jeżeli się pojawią jakby inne listy lewicowe, to ci wyborcy rzeczywiście lewicowi może zagłosują na nie, czyli ani nie pomoże Schetynie, natomiast może jeden czy drugi polityk z SLD w Europarlamencie.
Bardzo krótko, proszę państwa, nie za dużo w tej koalicji europejskiej robi się takich znanych nazwisk, które gdzieś trzeba upchnąć. Są personalia. Waldemar Witkowski mówił o tym, że być może Wielkopolska, takie są pogłoski, będzie startować Ewa Kopacz, Leszek Miller, trzeba ich gdzieś pogodzić. Są europosłowie z Platformy Obywatelskiej, którzy też, Adam Szejnfeld na przykład, jest Andrzej Grzyb, o ile będzie ta koalicja, PSL będzie elementem koalicji europejskiej. W Warszawie bój o pierwsze miejsce. Ma mieć to miejsce Włodzimierz Cimoszewicz. Prestiżowe i od razu powoduje to niesnaski w ramach koalicji.
No generalnie ja mogę tylko zaapelować jeszcze raz do poznaniaków czy Wielkopolani, znaczy do tych, co mieszkają w Wielkopolsce, bo to jest takie pojęcie, poznańskie jest bardziej rozpoznawalne niż Wielkopolska, żeby jednak wybierać tych, którzy mieszkają, mają, no wszystko robią dla nas
centrum
i tutaj są.
Życia jest tutaj.
I dlatego mówię, no mówię wprost, ja na pewno nie zagłosuję na żadnego przedstawiciela tak zwanego spadochroniarza. Nie tylko dlatego, że jestem rodowitym poznaniakiem, ale dlatego, że uważam, że mimo wszystko, skoro przyjęto 13 okręgów w Polsce, to po to zrobiono, żeby te okręgi jakoś były reprezentowane w Parlamencie Europejskim. W przeciwnym razie Polska byłaby jednym okręgiem. Może to docelowo jest słuszne.
Kukiz 15 proponował, żeby Polska była jednym wielkim okręgiem wyborczym. W niektórych państwach tak jest.
Ale mniejszych.
No tak, to prawda, nie, ale no była taka propozycja.
Jak jeśli mam siebie reprezentować, nie wiem, na ile Kukiza może w tej chwili, że to...
To już pan musi we własnym sumieniu. Nie,
no, tak, tak, rzeczywiście, no musi być ten, który nas reprezentuje, musi znać się na terenie, musi wiedzieć, jakie są bolączki, zalety i wady tego. Jeśli ktoś przyjedzie z Rzeszowskiego i kandydować w Wielkopolsce, to ja to widzę kiepsko, więc pewnie to jest, zgadzam się tu z tą opinią, że chyba to jest zły kierunek, ale to jest gospodarka kapitałem ludzkim i faktycznie próba ich zagospodarowania, no jakaś tam i z tego powodu się to dzieje.
Panie pośle, pozwolę sobie na dosyć słaby żart. Za dużo tych grzybów w barszczu?
Andrzej Grzyb, europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego z Wielkopolski, jest niezwykle cenionym i pracowitym europosłem, dobrze reprezentującym Wielkopolskę i pochodzącym z Wielkopolski.
I przydałaby mu się
i tu idę,
miejsce biorące.
Idę z wsparciem do apelu, który pan wojewoda Witkowski
Za chwilę zrobimy jakąś program agitacyjny Andrzeja Grzyba wyborczy w bezpłatnym czasie antenowym.
Żeby Wielkopolskę reprezentowali Wielkopolanie. Ale jeśli chodzi o te spekulacje, panie redaktorze, zaczekajmy, dajmy się tej koalicji zbudować. Decyzje jeszcze przed nami w najbliższych dniach. Myślę, że po tym przyjdzie czas na zaprezentowanie, jak będą wyglądały zręby tych list w poszczególnych regionach i wówczas to ocenimy. Dzisiaj mam takie nieodparte wrażenie, że więcej w tych informacjach spekulacji, dywagacji niż realiów.
A za tydzień pewnie będzie więcej, jak pan dał tam
to się
do zrozumienia.
Podzielę się wtedy swoimi opiniami.
Zbigniew Czerwiński jeszcze na koniec. No wy też macie... Te listy jeszcze cały czas
jakby ciągle, nasz blok jest bardziej jednolity, ale oczywiście mamy także swoich koalicjantów z Porozumienia i z Solidarnej Polski. Jakby kto ostatecznie będzie, to się zobaczy, ale paru osób aspiruje do tego, żeby liderować, także jeszcze nie jest to rozstrzygnięte, kto będzie liderem w Wielkopolsce.
Panie, Lewica w Wielkopolsce wystawi listę do Parlamentu Europejskiego, chyba że dogadamy się z innymi partnerami, dla których człowiek jest najważniejszą wartością, a niektóre partie miały w swoim programie takie hasło.
Proszę państwa, ja
to na pewno Kukiz.
Przygotowałem sobie stosowną porcję cytatów z Włodzimierza Czarzastego z czasów takiej szorstkiej relacji z Koalicją Obywatelską, z Platformą, ale spuszczę zasłony milczenia tymi zdaniami. Może to byłoby zbyt ocenne z mojej strony. Bardzo ciekawe te cytaty. Kto zainteresowany może łatwo je wyszukać sobie w internecie. Dziś dziękuję państwu bardzo za uwagę. Przypomnę, komentowaliśmy ostatnie bieżące wydarzenia, doniesienia w naszym kraju w składzie Bolesław Andrzejewski, Kukiz 15.
Dobranoc państwu.
Poseł Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję bardzo, dobrego wieczoru.
Zbigniew Czerwiński, Prawo i Sprawiedliwość.
Dobranoc.
I Waldemar Witkowski, Lewica, Unia Pracy.
Do usłyszenia, do spaceru namawiam, ponieważ w Poznaniu smog.
Dzisiaj fatalny smog, o czym informujemy od popołudnia. Kłaniam się nisko, Łukasz Kaźmierczak. Spokojnego wieczoru w domu, proszę państwa.
Przy gorącym stole.